Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, moim i Państwa gościem jest ksiądz Fabian Domagalski, mistrz polskiej duchowieństwa w szachach szybkich oraz wikariusz parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzień dobry, szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
Fabianie, tematem dzisiejszych rozmów będą mistrzostwa szachowe i nasi słuchacze z pewnością zastanawiają się, jak to jest być mistrzem?
No to jest super doświadczenie być mistrzem. Fajnie się wygrywa, chociaż często się też przegrywa. Także to jest ciężka rzecz, jak się przegrywa. Ale jak już się uda, to naprawdę super.
Ile osób, powiedz, bierze udział w takich mistrzostwach szachowych?
Przyznam, że całkiem sporo, ponieważ w tym roku było nas około 30-35 osób. Także jest z kim grać.
I te mistrzostwa tegoroczne odbyły się w miejscowości Konstancin Jeziorna.
Dokładnie, tak.
Konstancin Jeziorna, jest tam piękny ośrodek. Jeśli Państwo będą mieli kiedykolwiek możliwość, to jest obok Warszawy, tam zajrzeć, to serdecznie zachęcamy. Prowadzą go misjonarze, bodajże Pallotyni. Jest tam przepięknie. Ale wracając do tematu naszej rozmowy, wiem, że te mistrzostwa odbywały się w różnych miejscach, tak? One niekoniecznie są związane właśnie z tym ośrodkiem pallotyńskim.
Tak, dokładnie. Te mistrzostwa to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo zaczęło się bodajże w 2000 czy w 2001 roku, kiedy to grupka takich księży zapaleńców postanowiła, że spotkają się i zaczną grać razem w szachy, zorganizują mistrzostwa. Pierwsze z nich odbyły się w Zakopanem i wtedy wzięło udział chyba 6 czy 7 księży. I tak co roku zaczęli się spotykać do tego stopnia, że aktualnie mamy to jako już oficjalnie zarejestrowane stowarzyszenie, jako mistrzostwa. Bardzo się to rozwinęło i można powiedzieć, że wiele osób bierze w tym udział z takich różnych środowisk kościelnych, bo jak słyszymy Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach, to mówimy, no to księża pewnie przyjeżdżają, grają i są zadowoleni. Ale okazuje się, że nie tylko księża. Też klerycy są zapraszani na te mistrzostwa, bardzo wielu bierze udział, ale także siostry zakonne. Mamy takie zaprzyjaźnione siostry, które też na to przyjeżdżają, ale duchowieństwo to nie tylko duchowieństwo katolickie. Znamy także kilku księży, na przykład prawosławnych, którzy przyjeżdżają na nasze mistrzostwa. Jeden z nich jest naprawdę bardzo dobry, często wygrywa, w tym roku właśnie wygrał w szachach błyskawicznych. To jest ksiądz Jan Kojło i on na przykład przyjeżdża sobie ze swoją rodziną na to. Razem gramy, są też księża, którzy przyjeżdżają z kościołów protestanckich, przepraszam. Raz mieliśmy taką sytuację, że zgłosił się do nas duchowny z kościoła, żeby was nie skłamać, ale pastafarianie, latającego potwora spaghetti. I także chciał grać. No i, że tak powiem, organizator miał taki dylemat, no co z tym zrobić. Ale ostatecznie stwierdził, no że jak jest duchowny oficjalnie zarejestrowany, to zapraszamy. Ale jednak ten duchowny się wycofał, także pastafarianin stwierdził, że nie zagra z nami.
Jak się dostać na takie mistrzostwa?
Pierwsza rzecz, że warto byłoby być duchownym.
Czyli już wiemy, że to nie dla wszystkich.
No, ale duchowni to także, można powiedzieć, też mogą być w pewnym sensie ludzie świetni, na przykład diakoni stali, czy ludzie w instytutach zakonnych, bo są też bracia. Także trzeba być duchownym i zarejestrować się na mistrzostwa i całkiem miło by było, gdyby ktoś jeszcze potrafił grać w szachy. Ale to już taka dodatkowa rzecz.
Po tym można wnioskować, że jednak ten poziom turnieju nie musi być wcale tak bardzo wysoki. Czy mylę się?
No poziom jest bardzo zróżnicowany, bo są tam osoby, które dopiero zaczynają, tak się zafascynowały szachami i postanowili, że po prostu się sprawdzą. I znam takich księży, którzy zaczynali no, od bardzo niskiego poziomu, ale w przeciągu 2-3 lat tak się zapalili, że po prostu no bardzo im się to spodobało i poziom ich wzrósł, bardzo wysoki. Ale są też tacy księża, którzy grają no, już od długiego czasu i ten poziom myślę, że jest dość dobry. Oczywiście w skali takiej światowej nie możemy brać udziału w Mistrzostwach Świata, bo jesteśmy za słabi, ale tak wielu z nich bierze udział w takich turniejach ogólnopolskich czy nawet międzynarodowych i tam całkiem nieźle sobie radzą. Są takie rankingi szachowe, które potwierdzają, że coś niecoś tam potrafią.
Coś niecoś potrafią. Wychodzi na to, że jest to nie tylko kwestia spotkań turniejowych, nauki pewnej, rozwoju gry w szachy, ale także pewnego rodzaju ma to wymiar taki towarzyski, społeczny.
Jak najbardziej. To jest tak ciekawie przygotowane, że jak przyjeżdżamy tam, to jest coś, można powiedzieć, dla duszy i dla ciała. Że zazwyczaj dzień rozpoczyna się od wspólnej mszy, tam jest kazanie, zazwyczaj to ma taka osoba, taki ksiądz, jeden z tych założycieli, jak to się mówi. Tacy już emeryci, którzy przyjeżdżają tak trochę w takiej roli no, osoby, która jest bardzo tam poważana i zazwyczaj ma wtedy kazanie, taki ksiądz. No i później idziemy na śniadanie, jest kawa i około 9 rozpoczyna się turniej. Czyli gramy tam przez praktycznie cały dzień, aż tam do 18, 19, zależy ile jest sił i czasu. I wieczorem zawsze jest jakieś takie spotkanie. Czy to jak jesteśmy w jakimś miejscu ciekawym, na przykład były tu też mistrzostwa w Kaliszu, to oprowadzaliśmy po mieście tych księży, tam chodzili, zwiedzali, patrzyli, co tu fajnego jest. Wieczorami się spotykaliśmy, także to ma taki bardzo szeroki wymiar, ale spotkanie jest tutaj, myślę, bardzo ważne, że to nie jest tak, że przyjeżdżamy tylko grać w szachy, bo to sobie można robić wszędzie tak naprawdę. Ale spotkanie z tym drugim człowiekiem, którego już w sumie poznaliśmy, wiemy, kim on jest, wiemy, jaką ciekawą osobą jest i to nam się bardzo podoba. Także się z tego cieszę i można powiedzieć, że ja się tego nie spodziewałem, bo zacząłem tam jeździć jeszcze jako kleryk w 2015 bodajże roku, jak byłem po pierwszym roku seminarium. No i dla mnie to było takie zaskoczenie, że tam są tacy księża na poziomie, można powiedzieć. Spotkałem tam między innymi rektora właśnie Palotynów, jest tam też rektor z Przemyśla, jest na przykład generał Chrystusowców, który tam jeździ, także takie osoby, no można powiedzieć, wow, chcielibyśmy takie osoby poznać, gdzieś wysoko postawione, ale jednocześnie okazuje się, że to są tak osobiście no bardzo fajni ludzie.
I można z nimi nawiązać jakiś kontakt i utrzymywać relacje. Później pewnie też jest jakaś okazja, żeby te osoby w różnych częściach Polski odwiedzić.
Dokładnie. To jest właśnie coś takiego, że gdzieś jesteśmy. O, na przykład jestem tutaj w Przemyślu, to znam tego księdza, może odwiedzę. Także na pewno taki to wymiar ma.
Przygotowaliśmy dla księdza Fabiana małą niespodziankę.
Wiem doskonale, nie może być.
Wiem doskonale, że bardzo lubisz muzykę jazzową, więc specjalnie dla ciebie i dla państwa, dla naszych radiosłuchaczy mamy tutaj mały przerywnik właśnie w takim klimacie. When you're down in trouble. You need some love and care. Ain't nothing going right. Myślę, że ten przerywnik muzyczny dla nas wszystkich był bardzo ubogacający.
Wspaniała niespodzianka muzyczna. Dziękuję bardzo.
Myślę, że się nie spodziewałeś, a także zaskoczyło nas w trakcie, jak tutaj Fabian rozszyfrował, że także fragmenty swingu gdzieś tam się przewijały. Jak to jest organizować czy współorganizować takie mistrzostwa Polski, duchowieństwa w szachach? Mówiłeś, że tutaj odbywały się w Kaliszu, więc podejrzewam, że także przyłożyłeś do tego swoją rękę.
Tak, w 2019 roku byłem tutaj jako taki współorganizator i przyznam, że nie spodziewałem się, że to jest aż tak ciężkie, ponieważ zawsze to robi taki ksiądz Krzysztof Domaraczeńko, on jest z diecezji drohiczyńskiej i on jest takim typowym zapaleńcem, organizatorem, czyli zaczyna organizować wszystko niemalże rok przed, czyli wybiera miejsce, gdzie będzie to wszystko się odbywało, powoduje, że tam będziemy mieli po prostu wykupione to miejsce na dany czas, bo zazwyczaj takie mistrzostwa trwają około tygodnia. No bo jednak w szachy się gra długo, to trzeba dużo czasu. I wybiera to miejsce i bardzo często organizuje później patronat medialny. Czyli mamy ostatnio na przykład Gazeta Polska była patronem tego wydarzenia. Pisze do różnych sponsorów, którzy nam przesyłają książki jako nagrody. No mnóstwo rzeczy do ogarnięcia ma. Na przykład Boże Krówki tam kiedyś załatwi. Dostaliśmy dużo kilogramów bożych krówek i nie byliśmy w stanie tego zjeść, to było na cały rok do rozdawania, także zaczyna to w taki sposób organizować. No i do tego jest jeszcze potrzebny do załatwienia na przykład sędzia, czy no takie różne drobne rzeczy. Ja tutaj jak byłem w Kaliszu, jako zadanie od niego dostałem wybrać miejsce, polecić mu je i przygotować taki wstępny kosztorys, jak to będzie wyglądało. Było to w domu życia tutaj, w parafii Gotarda.
Mhm. A jak wygląda taki przebieg turnieju? Bo domyślam się, że podobne jest to pewnie do turniejów piłkarskich, że gra się jakieś mecze i kto wygra przechodzi dalej, ale jak to wygląda tam od środka?
Od środka to szachy wypracowały sobie taki sposób kojarzenia, czyli kto z kim gra, zwany systemem szwajcarskim. Także Szwajcarem zazwyczaj się rozgrywa te turnieje i polega to na tym, że każdy szachista ma jakiś ranking, taki, który jest przypisany. Jak dobrze gra, to mu ranking wzrasta, a jak słabo gra, przegrywa, to mu spada. I według tego rankingu na początku każdy gra, czyli jak ktoś ma na przykład ranking tam 2000, to będzie grał raczej z kimś silniejszym, a jak ktoś ma słaby ranking 1200, to będzie grał z tymi słabszymi. I polega to na tym, że jak wygrywam partię, to idę w tej drabince do góry, czyli gram z tymi, którzy mają jeden punkt, później kolejno dwa czy trzy. I te osoby, które wygrają, grają ze sobą, tak żeby jakby wyłonić najlepszego. Ale jak ktoś przegra partię, to nie ma tak, że odpada. Po prostu idzie na dół drabinki i nawet jak ma 0 punktów, to z kimś tam będzie grał. Z tym, który ma 0 oczywiście. Także będzie pojedynek na szczycie wtedy, od drugiej strony. Można spodziewać się wysokiego poziomu tam, ale no, w taki sposób to działa, że nawet jak ktoś przegra, to i tak będzie grał te 7 czy 9 partii, zależnie od przyjętej ilości. Zazwyczaj jest to właśnie 9, czyli można powiedzieć, że rozkłada się to na cały tydzień.
Rozumiem i także domyślam się, że czas trwania jednego meczu, tak się mówi,
tak,
meczu,
tak.
Czas trwania jednego meczu też jest uzależniony od różnych kategorii. Ja muszę powiedzieć, że na szachach za bardzo się nie znam, ale przygotowałem się troszkę do tej rozmowy, poczytałem co nieco. Kiedyś próbowano mnie nawet uczyć grać w szachy, ale zawsze przegrywałem z Kretesem, tak, ze swoimi nauczycielami, jakoś tak mnie to zraziło. Ale wiem, że są trzy kategorie szachów. Są szachy klasyczne, szachy szybkie i uwaga, zupełne zaskoczenie, szachy błyskawiczne. Czym to się różni od siebie?
Różni się czasem, który każdy zawodnik ma na rozegranie całej partii, bo pewnie kojarzysz, Arturze, i państwo, że przy szachownicach są takie zegary podwójne. I tam każdy ma swój czas. I jak wykonuję posunięcie, to naciskam ten zegar, żeby mi się nie liczył ten czas. Bo jak mi zabraknie czasu, to zazwyczaj przegrywam partię. Tam są drobne przypadki, kiedy jak mi spadnie czas, to nie przegram, bo na przykład przeciwnik jest, nie mam możliwości dania mi szachamata. Ale w każdym razie, jak mi spadnie czas, to wtedy przegrywam. Czyli trzeba w miarę szybko wykonywać te ruchy, żeby to przeciwnikowi czas leciał. I te kategorie, o których mówiłeś, tyczą się właśnie ilości czasu, ile mamy. W szachach klasycznych, gdy zakłada się, że partia zazwyczaj trwa tak około 60 ruchów, tak mniej więcej, czasem więcej, czasem mniej, ale 60 to taka średnia. I jeżeli na te 60 ruchów w szachach klasycznych mam powiedzmy 2 godziny, jako ja, mój przeciwnik ma 2 godziny, to partia może trwać powiedzmy 4 godziny. Czyli tak licząc sobie na ruch, nie jestem za dobry z matmy, no ale nie wyjdzie aż tak dużo tego czasu, jak się policzy, bo czasem można mieć takie wrażenie.
60 ruchów, tak, czyli 2 godziny, czyli po 2 minuty.
No tak, trudna matka. Także nie wychodzi aż tak dużo tego czasu, jakby się wydawało, bo czasem można myśleć, że jejku, siedzą przy tych szachownicach, myślą godzinami, ale przy szachownicy bardzo szybko ten czas leci.
Ale pewnie też można wykorzystać czas przeciwnika.
Tak, dokładnie.
Do tego, żeby trzeba zastanowić
się. Sprytnym, szczególnie jak się zauważa, że czasu zostało przeciwnikowi mało, to wtedy trzeba robić takie skomplikowane ruchy, żeby on już sobie na przykład na moim czasie coś obmyśli i nagle coś nowego dostaje i musi nagle to liczyć głęboko gdzieś tam, co z tego wyniknie. Jest też coś takiego jak czas dodawany, czyli co każde posunięcie mam dodatkowe 30 sekund. Ale to już na tych nowszych zegarach takie coś można zrobić i to powoduje, że partia może trwać naprawdę długo. Są takie partie na przykład z Mistrzostw Świata, gdzie partia trwała około 9 godzin, bo oni tam zaczynają, mają chyba 2 godziny na początek, później tam im dodaje co chwilę trochę tego czasu. Także partia trwała bardzo długo, bo było dużo ruchów do wykonania. Ale te pozostałe kategorie, o które zapytałeś, szachy błyskawiczne zakładają, że zazwyczaj się gra na 15 minut na zawodnika, czyli partia trwa pół godziny. Natomiast szachy błyskawiczne to każdy ma 5 minut na całą partię. Czyli wychodzi 5 sekund na ruch.
I bardzo mało czasu.
Trzeba się spieszyć w tych błyskawicznych. No i mówi się refleks szachisty. Szachista musi mieć naprawdę dobry refleks. Szczególnie jak ma jeszcze dużo ruchów do wykonania, a mu zostało 15 sekund. I jeszcze tak dodam, że jest jeszcze 2 takie kategorie szachów dodatkowe. Mało kto w to gra. Ale są tak zwane szachy bulety, czyli szybkie jak pociski. Każdy ma minutę na całą partię. No to można sobie wyobrazić, co się wtedy dzieje, jak zawodnik ma minutę. Ale są też szachy ultra długie, tak zwane korespondencyjne. To jeszcze taki relikt przeszłości trochę. I polega na tym, że ma się na przykład 2 czy 3 dni na wykonanie posunięcia. Czyli można sobie myśleć, w dzisiejszych czasach wygląda tak, że wrzucamy na komputer i komputer liczy, co tam mogę zrobić.
Czyli takie trochę już wspomaganie się jednak sztuczną inteligencją.
Tak, no dokładnie, bo w szachach to jest zabronione, żeby korzystać z jakichkolwiek podczas partii. Oczywiście nie tych korespondencyjnych, ale takich klasycznych czy błyskawicznych nie można korzystać z żadnych telefonów czy z jakiegokolwiek silnika szachowego, bo to jest traktowane jako doping. W szachach nie ma dopingu takiego, jak mogą mieć lekkoatleci, że sobie coś z ciałem tam wstrzykują. Nie wiem, jak to do końca działa, ale nie ma takiego dopingu klasycznego, tylko jest doping technologiczny.
I takich nie wolno, z nie takich nie wolno
nie lubimy
korzystać.
Tak. Chociaż niektórzy tam ponoć wychodzą do toalety w trakcie meczu i tam coś patrzą, ale takich nie lubimy.
No właśnie. Wiemy też, że byłeś mistrzem Polski duchowieństwa właśnie w tych wszystkich 3 kategoriach. Kiedy to się wydarzyło?
W szachach klasycznych udało mi się zdobyć mistrzostwo Polski duchowieństwa tutaj w Kaliszu. Właśnie miałem tak, że niby tutaj do mnie przyjechali, jako taki gospodarz byłem, ale miałem dość dobrą formę.
Ograłeś ich po prostu.
Tak, wtedy zrobiłem wynik życia, bo zrobiłem 8,5 partii na 9, także no bardzo wysoko mi tam ranking wzrósł i to było fajne, także czułem, że to jest mój moment. Ale są takie turnieje, że się jedzie, człowiek myśli, że jest wszystko fajnie i nagle się dostaje 3 partie pod rząd w plecy i człowiek myśli,
Pozamiatane.
Co się dzieje, dokładnie. A w szachach błyskawicznych nie pamiętam, kiedy to wygrałem, ale chyba w 17 roku, natomiast w szybkich w tym roku. Także to, tego mi brakowało do tej...
Czyli klamra została...
Dokładnie.
Klamra została domknięta. Powiedz, jak ci to pomaga w pracy duszpasterskiej? Czy szachy mają jakiś wpływ na twoje takie funkcjonowanie w parafii?
No, okazuje się, że szachy są teraz trendy, jak to się mówi, że mnóstwo młodych osób zaczyna się tym interesować, czy to przez różne tam media, czy nie wiem do końca na jakiej podstawie. Był też taki ciekawy serial o szachach, Gambit Królowej. I wiem, że wiele osób to oglądało i postanowiło grać w szachy. Także szachy są teraz na topie, wiele młodych osób chce się uczyć i trochę to też wykorzystuję w duszpasterstwie. Gdy przygotowujemy bierzmowanie, zaproponowałem im takie różne grupy, które, do których mogą się dołączyć. Między innymi jest taka grupa techniczna, gdzie tam coś wykonują, grupa sportowa, gdzie gramy w piłę, ale też jest to grupa szachowa i cieszy się to dość sporym zainteresowaniem. Co tydzień z młodymi się spotykam w soboty, żeby po prostu pograć w szachy. Trochę im tam pokazuję, trochę sobie tak gramy, na przykład symultane czy cokolwiek, ale widzę, że im się to bardzo podoba, że patrzą na to w taki sposób, że owszem, przychodzą do kościoła, coś robimy tutaj razem, czyli zbierają te podpisy, uczestniczą w mszach świętych, ale coś jest też dla nich poza, że czują, że to ich rozwija. I tak z tego, co słyszałem, to dla nich jest cenne. I dzięki temu łapię z nimi kontakt. Że jak mi taki osoba przygotowująca się do bierzmowania, taki chłopak czy dziewczyna przychodzi po podpis, to ja go nie znam. Ale jeżeli już z nim gram w szachy i spędzam z nim te 2 godziny, pokazując mu coś, rozmawiając, też nie tylko o szachach, ale czasem o takich różnych rzeczach z ich życia, jak tam im w szkole idzie, to po prostu nawiązuje się relacja i to traktuję jako pewną szansę.
Mamy nadzieję, że także w tej grupie bierzmowanych uda się rozegrać jakiś turniej poważny.
Tak, może. Planujemy to na koniec roku, także już jest wszystko zaplanowane.
Że wyłonić jakiegoś mistrza.
Mistrz Ostrowa bierzmowanych.
Na przykład. Może interparafialne.
Może Radio Rodzina podejmie patronat medialny.
Myślę, że jak najbardziej, bardzo chętnie weźmiemy udział w tym, będziemy dla państwa relacjonować to wydarzenie. Ja mogę wdzielić się w rolę jakiegoś Szaranowicza, prawda? Na żywo.
Komentować szachy. Jedni słuchacze.
Troszkę musiałbym się wtedy doszkolić w pewnego rodzaju zasadach panujących w tej grze. I właśnie o te zasady też chciałbym ciebie zapytać, czy mógłbyś nam je trochę przybliżyć, bo wszyscy wiemy, że jak wygląda szachownica, wiemy, że są te pionki, ale one się dzielą. Jedne są większe, drugie są mniejsze, jakaś jest wieża, jakiś koń. O co tam chodzi?
Ojejku, to dużo by mówić o tych zasadach, bo są dość skomplikowane, ale też proste. Może tak warto zacząć od tego, że szachownica ma 64 pola, a każdy i mamy w sumie 32 bierki. I to nie są pionki, tylko właśnie bierki. Bo pionki to są te takie małe,
najmniejsze bierki.
Najmniejsze bierki, które stoją zawsze na przodzie całej tej armii. I mamy różne figury, które spełniają funkcje. Wieża ma takie ruchy, że tak powiem, jest dość silną figurą, może mocno atakować. Skoczek jest taki trochę przebiegłym z czymś, co skacze w różne miejsca. Goniec ma takie funkcje, że może patrzeć bardzo daleko po przekątnej. Także każda figura ma swoją funkcję, ale warto powiedzieć, że wzięło się to w ogóle z armii, że szachy zostały stworzone na wzór armii, na wzór pewnej bitwy, jaką można stoczyć. I tak jak w każdej armii są przeróżne oddziały, które pełnią jakąś tam funkcję swoją, tylko sobie przypisaną, dokładnie tak samo jest w szachach. I polega to na tym, że dobry szachista potrafi te funkcje danej figury tak wykorzystać, żeby one ze sobą współpracowały. Ale miałem mówić o zasadach, także wracając. Polega to na tym, że każdy szachista, gdy stajemy naprzeciwko siebie, muszę dać szachamata królowi przeciwnika, czyli najważniejszej takiej figurze, która jest, no jakby, nazwijmy to, przedstawia tego mojego przeciwnika. I mam na to różne sposoby, żeby tego króla zamatować. Muszę go po prostu tak zaatakować, żeby on nie miał ucieczki. I można powiedzieć, że szachy dzielą się na takie trzy etapy gry. Na początku jest tak zwany debiut, czyli rozpoczynam partię. Od tego, jak rozpocznę, zależy później w dużej mierze to, jak partia dalej się potoczy. Czyli można zagrać agresywnie, można zagrać tak bardziej pasywnie, obronnie. Można zagrać w taki sposób, że na przykład jak widzę, że przeciwnik atakuje mnie na skrzydle królewskim, czyli po prawej stronie, to ja go kontruję na skrzydle hetmańskim, czyli po lewej stronie. Tak to można ująć, że mamy różne skrzydła, różne debiuty, które mają w sobie pewne idee, że jak ten mi gra tak, to ja mu odpowiadam tak. Albo na przykład chcę go zaatakować bardziej strategicznie. Nie chcę się tam z nim bić tak, jak taka bitka między chłopakami, że wyskakują wszystkie figury i się biją, tylko chcę go strategicznie rozegrać. Na przykład walczę o pewne punkty, które są ważne na szachownicy. To jest wyjście z debiutu i później jest gra środkowa, czyli udowadniamy sobie, kto miał lepszy pomysł na tę partię. Czyli skoro mam przeciwnika i on chciał grać tak, chciał grać pasywnie, to ja mówię, to zobaczymy, czy ta twoja pasywność się tu sprawdzi. I wtedy robię na niego nacisk. Mogę właśnie grać takimi różnymi metodami, że na przykład na jeden punkt, ale gdy go atakuję i widzę, że on wszystkie siły zrzuci do obrony tego punktu, to ja mogę nagle ciach i mu atakuję w tym momencie króla. On mówi, o kurczę, co się dzieje, to muszę bronić króla. I wtedy go atakuję z drugiej strony i mówię mu, przegrałeś. Ale on mówi, nieprawda, bo ja tu mam obronę. No w każdym razie tak to może wyglądać. I na koniec jest jeszcze końcówka, czyli końcówka partii.
Która wygląda
często różnie, bo może to polegać na tym, że całą partię gramy wokół jakiejś idei, walczymy o jedną rzecz, wszystkie figury się już tam wybijają i szachy to jest bardzo brutalna gra, bo w tej końcówce okazuje się, że ona jest najważniejsza, bo mogę grać przez te 3-4 godziny super partię i już w takim przypływie braku koncentracji mogę, jak to mówią szachiści, podwalić coś, czyli zrobić jakiś głupi ruch, prosty błąd, który przekreśla mi całą partię. Także szachy są też edukacyjne. Na przykład dzieci uczą podejmowania decyzji, tego w jaki sposób patrzeć na swoje życie tak naprawdę. Uczą przegrywać. Zanim się wygra
ponosić
partię.
Ponosić konsekwencje.
To co mówiłeś, Artur, zanim wygrasz partię, to 100 razy przegrasz.
Właśnie.
To najgorzej, jak twój nauczyciel ci zrobi ho-ho, przegrałeś.
Właśnie. Mnie jeszcze nie udało się nigdy dotrzeć do tego etapu, kiedy wygrywam partię. Nie wiem jak państwo, ale ja poczułem się dzisiaj zaproszony po raz kolejny w swoim życiu, by wyruszyć na tą przygodę szachową. Kto wie, może Wiktoria tutaj spróbujemy w radiu ustawić sobie gdzieś na którymś stoliku, może tutaj, także w studio szachy i próbować pograć. Bardzo dziękujemy księdzu Fabianowi za tą rozmowę, za przybliżenie nam tej idei fenomenu szachów, bo można powiedzieć, że cieszą się też ogromnym zainteresowaniem w świecie ludzi młodych, ale także za to twoje piękne świadectwo korzystania z szachów też w tej rzeczywistości duszpasterskiej, w tej rzeczywistości parafialnej.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Gość dnia w Radiu Rodzina.